Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 2 stycznia, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim i Państwa gościem jest przewodnicząca partii Nowoczesnej, pani poseł Katarzyna Lubnauer. Witam panią serdecznie.
Witam Państwa poranku w jeden z pierwszych dni nowego roku.
No właśnie, czy na progu nowego roku partii Nowoczesnej grozi rozłam?
To ciekawe, ponieważ niezależnie co odpowiem, zawsze będzie można powiedzieć, nie grozi. Proszę Państwa, my dokonaliśmy już wyborów, najważniejsze wybory są już za nami, nie ma sensu do nich wracać. Teraz już jest czas do przodu pójścia. My zawsze byliśmy partią myślącą do przodu, a nie do tyłu. Ja w tej chwili dość dużo jeżdżę po regionach, widzę, że atmosfera jest dobra, że ta zmiana była oczekiwana. Rozmawiam z naszymi członkami i wiemy, że mamy zadania na rok dzisiaj, na rok 2018, czyli rok, który świeżo się zaczął. Tych wyzwań jest mnóstwo, dlatego że to jest początek pewnego maratonu wyborczego. 2018 to jest rok wyborów samorządowych. Potem w roku 2019 są wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne, a rok 2020 to są wybory prezydenckie. Jest co robić.
No jest co robić, ale niezależnie od wszystkiego przy wyborze szefa partii no, zarysował się bardzo wyraźny podział plus minus po połowie za panią i za byłym szefem.
To już było, to już, to wie pan, to jest tak, że są wybory, w tych wyborach może być różny wynik, ale wie pan, to jest jak z mistrzostwami, nawet jedną bramką można wygrać i jest jeden mistrz. I tak samo szefowa jest tylko jedna, zostałam nią ja. W tej chwili już wszystkie wybory odbyły się również do zarządu, w tej chwili już tylko decyzja w moich rękach dotycząca wyboru prezydium zarządu, czyli wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
No tak, tylko moje pytanie, czy bo niezależnie od tego sympatie pewne i nazwijmy to antypatie pozostają jednak w szeregach partyjnych. Moje pytanie brzmi, czy da się to sklecić, skoro nawet w bożonarodzeniowych i w noworocznych życzeniach występowaliście państwo oddzielnie?
No na Ryszarda Petru nie mam wpływu, cała reszta wystąpiła razem, zdecydowaliśmy się na wspólne życzenia noworoczne i wspólne życzenia wcześniej świąteczne. Uważam, że fajna jest taka formuła dosyć na luzie życzeń, ze względu na to, że to są wesołe święta, to są święta, które dla nas są dużą radością wszystkich Polaków. Natomiast w tej chwili ja widzę, jakie są wyzwania przed Nowoczesną na nowy rok. Najważniejsze jest to, żebyśmy zauważyli, że Polacy oczekują pewnego pomysłu na Polskę, pewnej wizji mądrej zmiany i to im proponujemy, dlatego tak ważna jest ofensywa programowa, to w tej chwili robimy. Tak samo jak bardzo ważne są spotkania z wyborcami, w związku z tym staram się, żeby wszędzie, gdzie jadę, oprócz tego, że się spotykam ze strukturami, były spotkania otwarte, że móc się spotkać z tymi, którzy chcieliby się dowiedzieć, jakie cele ma Nowoczesna, dokąd zmierzamy. Wybór nowego przewodniczącego stał się też okazją do redefinicji Nowoczesnej jako partii klasy średniej, jako ikony klasy średniej. My chcemy reprezentować interesy ludzi pracujących, aktywnych. Uważamy, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, w których bardzo często uważa się, że to są ludzie, z których można korzystać w znaczeniu płacenia podatków, natomiast niekoniecznie daje się im to, co, na czego oczekują, czyli dobrą jakość usług publicznych. Uważam, że na przykład dzisiejszy wzrost gospodarczy bardzo ważny, żeby się przekładał na dobrą ochronę zdrowia, edukację i to są również cele Nowoczesnej.
No tak, tylko to trochę brzmi życzeniowo, no ale do tego jeszcze dojdziemy. Dzisiaj pierwsze posiedzenie, jak pani wspomniała, nowego zarządu partii. No to kto zostanie powołany na wiceprzewodniczących Nowoczesnej?
Wybiorę 3 do 5 wiceprzewodniczących zgodnie ze statutem. Prawdopodobnie będzie to dzisiaj powołanych 3-4 wiceprzewodniczących. Muszę podjąć decyzję do godziny 14. Ja właściwie mogę podjąć, kiedy chcę, ponieważ nie ma takiego limitu. To nie musi być podjęte nawet na zarządzie. Na
czy
pewno sekretarzem zostanie podobnie, na pewno sekretarzem podobnie zostanie Adam Szłapka, a skarbnikiem Mirek Pampuch. Jedną z wiceprzewodniczących zostanie Kamila Gasiuk-Pichowicz. Resztę pozostawię na pozarządzie do informowania mediów.
Krótko mówiąc, wiceprzewodniczącym Ryszard Petru nie będzie. Zresztą pani o tym uprzedzała. Natomiast co dotyczy pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, no mówiła pani o pewnym sojuszu strategicznym na wybory, który zawarła pani z partyjną koleżanką. Podobno miała zostać szefem klubu. Co z tym planem?
Rzeczywiście te wybory będą. No i od początku zapowiadałam, że zmiana na stanowisku przewodniczącego klubu, bo obecnie jestem przewodniczącym klubu, będzie w styczniu. Będzie to prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli w przyszłym tygodniu.
Czyli pani Kamila Gasiuk-Pihowicz w dalszym ciągu jest w grze, jeśli chodzi o te funkcje.
Oczywiście. Nie ma żadnych wątpliwości, że będę chciała, żeby posłowie, jeżeli będą mieli taką oczywiście wolę, bo to jest wybór demokratyczny, wybrali Kamilę Gasiuk-Pihowicz na przewodniczącą klubu. Miało to się odbyć zgodnie z planem w styczniu. Mamy styczeń. Pierwsze posiedzenie Sejmu jest w przyszłym tygodniu.
Poseł Mieszkowski zarzucił pani, że chce pani rozdawać stanowiska, nie mając do tego prawa, że mają decydować posłowie, a podobno większość posłów no, nie bardzo chciałaby mieć panią Kamilę Gasiuk-Pihowicz.
To wszystko się okaże. Wybory są demokratyczne. Jestem przekonana, że wszyscy docenią Kamilę jako osobę bardzo skuteczną, bardzo zdeterminowaną osobę, która dobrze reprezentuje Nowoczesną, która ma dużą popularność w społeczeństwie, jest bardzo dobrze postrzegana i również TB zadecyduje, jeśli chodzi o wybór jej na przewodniczącą klubu.
No dobrze, zostawmy problemy wewnętrzne w partii, chociaż właściwie...
Ale my nie mamy problemów z tym. Wie pan, to jest takie ciekawe, że jest w stanie... że bardzo często pytania mają z natury rzeczy już od razu wybraną tezę.
Ale to nie ja tę tezę postawiłem. Nikt inny, tylko były przewodniczący Petru właśnie skarżył się, że nie docenił intryg i wielomiesięcznego knucia, czyli w tym momencie pani przez...
Na różne emocje nie mam rady. Nie mam na różne emocje ludzi, nie można mieć rady, to już są, muszą sami sobie przepracować.
No czy to był, inaczej spytam, bunt kobiet w Nowoczesnej?
Nowoczesna jest partią i kobiet, i mężczyzn. Zapewniam, że wśród delegatów chyba kobiet było mniej niż mężczyzn, a mimo wszystko wygrałam. Rzeczywiście mówiło się kiedyś o Nowoczesnej, mówi się o Nowoczesnej, że Nowoczesna jest kobietą ze względu na to, że kobiety Nowoczesnej są pewną marką, natomiast mamy bardzo wielu, bardzo aktywnych posłów. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o aktywność w Sejmie, jest Mirosław Suchoń, na drugim miejscu jest Jerzy Majsztowicz, czyli jak widać nasi posłowie potrafią się pokazać i potrafią być aktywni.
No tak, szef były, Ryszard Petru, zadeklarował opracowanie programu konkurencyjnego dla programu gospodarczego premiera Morawieckiego. Pani uznała, że powinien stać się elementem debaty w Nowoczesnej. No, wynika z tego pośrednio, że tego programu nie ma.
My mamy program bazowy Nowoczesnej, całościowy program dotyczący wszystkich dziedzin praktycznie życia, między innymi z ochrony zdrowia, edukacji i gospodarki. Natomiast z tego, co rozumiem, Ryszard Petru chce skomentować te propozycje, które przedstawił Mateusz Morawiecki w swoim programie, po to, żeby odnieść się do nich i pokazać, na ile są one księżycowe i fantazyjne, dlatego że tam bardzo dużo jest państwa, bardzo dużo jest etatyzmu, bardzo dużo jest takich pomysłów, które wymagają tego, żebyśmy jak w czasach Gierka budowali państwowe zamiast postawić na działalność, aktywność ludzi przedsiębiorczych. My uważamy, że wzrost gospodarczy bierze się z aktywności i przedsiębiorczości Polaków, a nie z tego, co robi rząd. Rząd może im tylko nie przeszkadzać. Ten rząd bardzo często im przeszkadza, bo ustawa o ziemi, ustawa o aptekach to są takie ustawy, które ograniczają swobody gospodarcze i ograniczają możliwość funkcjonowania przedsiębiorców, a nie pomagają. W związku z tym, z tego co rozumiem, Ryszard Petru będzie chciał się odnieść do propozycji Mateusza Morawieckiego. Natomiast nasz program jest całościowy, zachęcamy na stronę nowoczesną.org. Można tam przeczytać cały program Nowoczesnej.
No dobrze, wracając do tego podziału, któremu pani zaprzecza, no to pani mówiła,
że... A który pan cały czas powtarza?
No ja drążę po prostu tylko dlatego, że chciałbym w jakiś sposób wyjść z tego...
Tak, zauważyłam, na media publiczne zawsze można liczyć, że jeżeli mogą podrążyć, to podrążą coś, co dotyczy opozycji. Natomiast jeżeli patrzymy na podziały, to wie pan, jaki mnie podział najbardziej niepokoi? Ten, który jest między panem prezydentem Andrzejem Dudą, a ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Pan zobaczy, na nasze bezpieczeństwo wpływa konflikt między dwoma osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo Polaków, jeśli chodzi o armię. Prezydent nie może się dogadać z ministrem i w wyniku tego mamy sytuację, w której nie mamy nowych generałów, kiedy nie może działać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie prawidłowo. I to jest konflikt, który powinien interesować Polaków. To myślę, że dużo bardziej wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa i na to, w jaki sposób będzie nam się w przyszłości żyło, niż kwestie, które pan podnosi.
No to wszystko się zgadza. Ja nazywam się Piotr Cywiński i nie mogę odpowiadać za całokształt mediów publicznych. To jest pani ocena. Ja mam może trochę inną. No ale nie dyskutujmy w tej chwili o mediach. Ja dlatego zahaczam o te podziały, no bo jak mówię, jesteśmy na progu nowego roku. To pani mówiła, że skończyły się czasy kobiet paprotek, że w tej chwili nastąpiły czasy silnych kobiet, które wiedzą, czego chcą, jak poprowadzić nowoczesną do przodu i tak dalej. No a odnośnie do mężczyzn powiedziała pani, że niektórzy no, muszą się pogodzić z tym, że nie mają już przywództwa. No to nie wskazuje raczej na to, żeby no, istniała jakaś idylla w szeregach partii nowoczesnej.
Wie pan co, ja już nie chcę się zajmować tym, jakie problemy kto ma ze swoją rzeczywistością, tylko przejść do tego, co powinniśmy robić i robię to. Przede wszystkim w tej chwili moim naczelnym celem są rozmowy związane z tworzeniem wielkiej koalicji, koalicji na wybory samorządowe. Moim celem jest ofensywa programowa Nowoczesnej, czyli możliwość zaprezentowania programu Nowoczesnej szerokiemu gronu odbiorców, wszystkim Polakom. Moim celem jest pokazanie, że jesteśmy partią, która potrafi być skuteczna, bo w tej chwili mamy niestety pewien deficyt skuteczności po stronie opozycji. Najwyższy czas, żebyśmy patrzyli do przodu, a nie zastanawiali się nad różnymi frustracjami.
No dobrze. Przed świętami nastąpiło takie zanęcanie, powiedziałbym, z pani strony, zarówno w życzeniach świątecznych, jak i noworocznych. Szczególne życzenia dla partnerów z opozycji złożyła pani, dla pani, pana Schetyny, Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. No, czy da się skleić taką koalicję?
Jestem przekonana, że Polska potrzebuje takiej koalicji. Jestem przekonana, że Polacy potrzebują nadziei na zmianę. Ta koalicja miałaby rzeczywiste szanse w wyborach samorządowych na zmobilizowanie elektoratu. Bardzo ważne jest w tej chwili, ponieważ ostatnim jakby zasobem PiS-u jest to, że ich elektorat jest zmotywowany, natomiast elektorat opozycji jest trochę zniechęcony. Ta skuteczność to jest właśnie możliwość stworzenia koalicji, która będzie z jednej strony podmiotowa, z drugiej strony tożsamościowa, bo ja uważam, że w różnicach jest siła. Już jestem po rozmowach oczywiście zarówno z Włodzimierzem Czarzastym, jak i Grzegorzem Schetyną, jak i Kosiniakiem-Kamyszem. PSL na razie deklaruje, że chciałby do sejmiku startować oddzielnie, ale myślę, że jeszcze jest czas. Myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Wstępnie zarówno rozumiem, że Grzegorz Schetyna, jak i Włodzimierz Czarzasty są zwolennikami tego, żeby tworzyć koalicję. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby ze względu na skrajną nierównowagę, którą mamy w tej chwili w Polsce, czyli fakt, że partia rządząca poza podmiotami, poza instytucjami, które ma z wyboru demokratycznego, jak Sejm, Senat czy Prezydent, ma również, zawłaszczyła również Trybunał Konstytucyjny, w tej chwili zawłaszcza sądownictwo, zawłaszczyła media publiczne, prokuratura generalnego. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby samorządy pozostały nie pod władaniem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ potrzebna jest w społeczeństwie pewna kontrola. Potrzebne jest to, żeby była jakaś równowaga różnych sił, bo inaczej rządzący nie mają żadnej kontroli i się rozuchwalają. Mamy do czynienia wtedy nie z rządami, tylko panoszeniem się. I to mamy w tej chwili do czynienia z Prawem i Sprawiedliwością.
No, określiła pani to dość dosadnie nieco wcześniej, że czuje się pani tak, jakby to było w 1939 roku podczas najazdu Niemiec na Polskę.
To pan nie o tym, widać, że pan źle ten powtarza ten cytat, to dotyczyło tego w tempa, w jakim PiS pokonywał Trybunał Konstytucyjnego.
Dokładnie, czy jest proszę nie mieć. Porównanie?
No, jeżeli pan spojrzy, co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym i jak w tej chwili funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny i fakt tych trzech sędziów dublerów oraz fakt, że wszystkie orzeczenia praktycznie są pisane pod dyktando PiS, to nie mam żadnych wątpliwości, że to zawłaszczanie było pokazaniem, że Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się przed niczym. Zresztą to, że na koniec roku, w grudniu, Komisja Europejska uruchomiła 7 artykuł traktatów europejskich, czyli coś, co się mówi, że to jest broń nuklearna, czyli możliwość sankcji, możliwość zabrania głosu Polsce, wynika właśnie między innymi z tego, w jaki sposób PiS zawłaszczył Trybunał Konstytucyjny i chce zawłaszczyć władzę sądowniczą. Mamy do czynienia ze skrajnym upartyjnieniem, upolitycznieniem tych instytucji.
No może to po prostu wynika z braku dialogu i niezbędnych wyjaśnień, które moim zdaniem zostały zaniedbane ze strony ten Prawa dialog, i Sprawiedliwości.
Ten dialog prowadzi, z tego co wiem, pan minister Waszczykowski od początku, to on wezwał Komisję Wenecką, opinie Komisji Weneckiej są jednoznaczne, znaczne, że w Polsce łamie się zasady państwa prawa, łamie się podstawowe wartości wynikające z drugiego artykułu traktatów europejskich i nie da się tego zakłamać. To, że Mateusz Morawiecki mówi po angielsku, niewiele mu pomoże, ponieważ w dalszym ciągu polityka PiSu się nie zmieniła, a deklaracja podpisania ustaw o Sądzie Najwyższym KRS-ie w dniu zresztą właśnie uruchomienia traktatu, 7 artykułu traktatów europejskich pokazuje brak jakiejkolwiek woli współpracy ze strony obozu, szeroko pojętego obozu PiS z Komisją Europejską i z Unią Europejską. Efekt? Ja będziemy wypychani z Unii Europejskiej, nasz głos będzie coraz słabiej słyszalny.
Ach, można to traktować zupełnie inaczej. Gdyby Nowoczesna była u steru rządowego i podważyła interesy niektórych państw, które do tej pory dominowały w Unii Europejskiej, to pewnie by się znalazła w takiej samej sytuacji. Ja tylko zwrócę
Możemy śmiało mówić o podważaniu wartości europejskich, a nie interesów, bo wartością europejską jest demokracja, wartością europejską jest trójpodział władzy na niezależną władzę sądowniczą między innymi. Natomiast to, co robi w tej chwili PiS, to jest podważanie tych podstawowych wartości. Każdy z nas wie, że jego wolność wynikają z faktu, że funkcjonuje w państwie prawa. Żeby mógł dobrze funkcjonować w państwie prawa, musi mieć pewność, że sądy są niezależne od rządzących. Jeżeli stanie kiedykolwiek w sporze z państwem, musi mieć pewność o niezależnym wyroku sądowym. Jeżeli pan spojrzy, co się stało po wypadku pani premier Beaty Szydło 10 lutego 2016 roku i zobaczy, w jaki sposób, 2017 roku, i zobaczy, w jaki sposób szybko oskarżono Sebastiana K., to może sobie pomyśleć, że każdy z nas może być w takim zderzeniu z państwem. I jeżeli nie ma niezależnego sądownictwa, to każdy z nas może być równie szybko osądzony. Dlatego tak ważne jest niezależne sądownictwo. I mówmy o wartościach, a nie mówmy o interesach. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że system sądowniczy Polski jest częścią systemu sądowniczego całej Unii Europejskiej. W związku z tym trudno mówić, że to jest jakiś wyrywek. Dlatego Unia Europejska zareagowała tak energicznie. I pamiętajmy poza tym, że jeżeli nawet nie zostaną orzeczone sankcje, to jest bardzo prawdopodobne ze względu na to, że Węgry deklarują, że będą przeciwne temu, to polski głos będzie dużo słabiej słyszalny. Jeżeli będziemy chcieli dyskutować o Nord Stream 2, o pracownikach delegowanych, jeżeli będziemy negocjować przyszły budżet Unii Europejskiej, to wszędzie tam głos polski będzie dużo gorzej słyszalny.
No wie pani, jeżeli wspomnimy sobie to, co się wcześniej wydarzyło, tę milczącą zgodę gabinetu premiera Donalda Tuska na budowę Nord Stream 1, jeżeli zobaczymy, że właściwie poprzednio nasz rząd...
Ale ja nie chwalę poprzedniej władzy.
No tak, ale nie chwali pani, ale również zmierza pani do tego, że Nord Stream 2 będziemy mieli akurat słabszy głos. No ja nie wiem, jest to powiedzmy takie wyrokowanie na przyszłość, ale mówiliśmy o kwestii wymiaru sprawiedliwości. No jeżeli posłużymy się choćby przykładem niemieckim czy hiszpańskim, to jest o wiele większy wpływ polityków niż
w naszym
kraju.
Ponieważ we wszystkich tych krajach to jest właśnie jedno z zakłamań, które prezentuje PiS. We wszystkich tych krajach jest po pierwsze opiniowanie przez środowisko, po drugie system niemiecki mówi się, że powinien być również zreformowany, żeby tam jeszcze większa była demokratyzacja.
A po trzecie, bardzo często,
wie pan co, w Stanach Zjednoczonych też proponuje członków Sądu Najwyższego prezydent, tylko różnica jest ta, że nie wymienia ich wszystkich naraz i nie przerywa im kadencji. Może wymienić tylko tego, który albo zmarł, albo który ustąpił. I to jest ta zasadnicza różnica. PiS próbuje jednocześnie wymienić wszystkich członków KRS-u. W tym spowoduje, że 23 na 25 członków KRS-u będzie wybieranych przez polityków. Nie taka była intencja ani Lecha Kaczyńskiego, ani nie taka była intencja profesora Strzembosza w momencie, w którym wprowadzali w Konstytucji Krajową Radę Sądownictwa jako ciało, gdzie 15 przedstawicieli ma środowisko sędziowskie i powinno być wybierane przez sędziów. To jest typowy przykład, gdzie łamie się Konstytucję, mówiąc o tym, że chce się cokolwiek naprawiać, niszczy się niezależność władzy sądowniczej.
Musielibyśmy się w ten temat dość mocno zagłębić. Akurat,
ale proszę bardzo, z przyjemnością się zagłębię.
Akurat w Niemczech decydują o tym politycy.
Ale zawsze jest to w konsultacji ze środowiskiem, a u nas na żadnym szczeblu tego nowego wyboru nie ma konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Jest to arbitralna decyzja Sejmu.
Czy Platforma Obywatelska to dla pani konkurent czy sojusznik?
Jedno nie zaprzecza drugiemu. Jest to konkurent polityczny, ale nie jest wróg jak PiS. Jest to konkurent, z którym można budować sojusze i można tworzyć koalicję. I ja zadeklarowałam ze strony Nowoczesnej, że taką koalicję chcemy budować, ponieważ uważamy, że w tej chwili bardzo ważne jest, żeby powstrzymać marsz PiS-u po samorządy i żeby władza w samorządach pozostała po stronie innych sił politycznych. Nie jest dobrze, jeżeli mamy skrajną nierównowagę w państwie, a w tej chwili coraz jest większa ta nierównowaga.
No dobrze, czy to przechył partii Nowoczesnej pod pani przywództwem w lewą stronę, biorąc pod uwagę także plany włączenia do tej koalicji SLD?
To w takim razie dlaczego w lewo, a nie w prawo, jeżeli chcemy również włączyć do koalicji Platformę Obywatelską? Chcemy szeroką, jak najszerszą koalicję od SLD po PSL. W związku z tym taka koalicja nie jest przechylona ani w prawo, ani w lewo. Jest to koalicja, która jest maksymalnie szeroka, maksymalnie otwarta, oparta na różnorodnościach. I takiej koalicji chcemy, żeby miała szansę, takiej wielkiej koalicji chcemy, żeby miała szansę wygrywać kolejne wybory.
A to jak ma wyglądać w takim razie współpraca z Platformą Obywatelską, skoro w wymianie zdań z jej szefem i to notabene za pośrednictwem mediów właśnie powiedziała pani, że Grzegorz Schetyna powinien się bać, że jego bezideowa partia może się roztopić w ideowej Nowoczesnej. No to taka ciekawa forma zaproszenia do współpracy.
Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu Nowoczesna proponuje kompleksowy program. Uważamy, że wartości i program są bardzo ważne dla każdego podmiotu politycznego. Natomiast nie zmienia faktu, że uważam, że powinniśmy mieć taktyczną koalicję zarówno z Platformą Obywatelską, z Sojuszem, jak i z PSL-em, mimo tego, że nasze programy, wartości są bardzo różne.
Przepraszam. Ja chciałbym jeszcze tylko nawiązać do tego dialogu, którego po prostu na naszej scenie politycznej brak, czyli tego, czego oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, konstruktywnej opozycji. No i z drugiej strony
wie
reakcji...
Wie pan co, warunkiem do tego, żeby była jakakolwiek konstruktywna opozycja jest to, żeby w tym rządzie nie byli ministrowie, którzy po pierwsze nie stwarzają jakiejkolwiek szansy na współpracę, a po drugie niszczą pewne instytucje lub funkcje państwa. Jeżeli spojrzymy na to, że w dawnych czasach, albo nawet nie tak bardzo dawnych, były pewne dziedziny, które były wyłączone spoza sporu, na przykład kwestia polityki zagranicznej albo polityki związanej z obronnością państwa, a obecnie mamy sytuację, w której za te dwie polityki odpowiada dwóch bardzo nieudolnych ministrów, czyli minister Waszczykowski i minister Macierewicz, no to jeżeli ma być jakakolwiek współpraca, to ja oczekuję od pana premiera Morawieckiego jak najszybszej dymisji tych dwóch ministrów. Wtedy możemy rozmawiać o jakiejkolwiek współpracy.
No tak, jeżeli musimy wziąć pod uwagę jeszcze stwarzanie odpowiedniego klimatu i odpowiedniej atmosfery. No, tuż przed świętami,
Klimat, który stwarza minister Macierewicz, jest klimatem, który psuje morale armii. Mamy do czynienia z brakiem dozbrojenia. Minister Macierewicz obiecywał nam, że do końca roku 2016 nad nami będą latać helikoptery, a ja nie widziałam ani jednego. Nic nie kupił ani jednego helikopteru. Zapowiedział również inne rodzaje broni, które miały być zakupione w roku 2017. Nic z tego się nie dzieje. Rzutem na taśmę kupuje dwa okręty. Jest to tylko w sytuacji, w której to rzeczywiście był też już pewien plan, po pierwsze zaplanowany dużo wcześniej, a po drugie koniecznością. Mamy do czynienia z nieudolnym ministrem.
Tuż przed świętami, zresztą tłumaczył dokładnie ten swój plan, ale ja zmierzałem do czego innego, mianowicie do tego klimatu dialogu. No, Nowoczesna i zresztą pani osobiście rozpoczęliście w ostatnim dniu ubiegłego roku na Twitterze wpis sekretarza Nowoczesnej Adama Szłapki, że reżyserem w tym teatrze Pacynek jest Kaczyński, który występuje jakoby pierwszy sekretarz Gierek, że Jaroszewiczem jest Mateusz Morawiecki, że Jabłońskim jest Andrzej Duda. No ja przepraszam, ale zwrócę uwagę, że pan Szłapka miał 4 latka w momencie, gdy Gierek stracił władzę. Takie porównania raczej nie tworzą dobrej atmosfery.
Zauważmy, że po pierwsze Adam Szłapka jest politologiem i mówi o analogii pewnej, że rzeczywiście jak za czasów pierwszego sekretarza rządzi prezes partii, natomiast ma osoby, które są jego wykonawcami i to są premierzy rządu. Nie jest to zdrowa sytuacja, w której osoba, która rządzi, nie odpowiada. Czyli osoba, która jest szefem partii, nie zostaje premierem i nie odpowiada za czyny, które dokonują ta partia i na przykład nie może odpowiadać w przyszłości przed Trybunałem Stanu, przed którym na pewno stanie część polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli zmieniają się rządy.
No, czy stanie, to się okaże. Ja mam na koniec tylko taką prośbę. Czy jest w ogóle coś, za co pani ceni prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego?
Też mam kota. A tak całkiem poważnie, to podoba mi się jego stwierdzenie, że polityka polega na skupianiu sił. Ja też staram się skupiać siły po to, żeby skutecznie wprowadzać, rozwijać nowoczesną i żeby skutecznie budować szeroką koalicję partii opozycyjnych po to, żeby wygrywać kolejne wybory.
I tu musimy postawić kropkę. Moim i Państwa gościem była przewodnicząca Nowoczesnej pani poseł Katarzyna Lubnauer. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu.